Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gości dzisiaj znakomity reżyser, a także autor zdjęć, Jan Cholubek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Już tylko dni dzielą nas od premiery serialu Heweliusz w pana reżyserii. Czy ta opowieść o katastrofie promu pasażerskiego, do której doszło w styczniu 1993 roku, była dla pana takim największym wyzwaniem zawodowym? Myślę tutaj o, z jednej strony o rozmachu inscenizacyjnym, a z drugiej no, o trudach jednak realizacyjnych.
Zdecydowanie tak. To było największe wyzwanie. Najdłuższa produkcja, ponad 100 dni. Olbrzymie inscenizacje, dekoracje, kupa zerwanych nocy, porty, zimno, gorąco, wszystko razem.
Rozumiem. A co szczególnie sprawiało trudności panu i pana ekipie podczas realizacji Heweliusza?
Znaczy, no przede wszystkim realizacja tej katastrofy, która była jakimś takim olbrzymim logistycznym wyzwaniem też. I kręciliśmy w studiach w Polsce, nie w Polsce, w porcie, w Świnoujściu, na prawdziwym promie. No to były chyba najtrudniejsze rzeczy dla nas.
Bo katastrofa, rozumiem, jest kompilacją zdjęć jakby z planu, czyli z morza i również tych studyjnych, tak?
Znaczy nie, na morzu nie byliśmy ani razu, jeśli chodzi o katastrofę, tylko akcję ratunkową kręciliśmy naprawdę na Bałtyku. Mhm. Natomiast wszystko, co tyczy się no, tej feralnej nocy.
Spektakularnej katastrofy, tak?
To się rozgrywało w studiach. I na prawdziwym promie, ale zacumowanym w porcie.
To było, zdaje się, w takim studiu dużym filmowym pod Brukselą w Belgii?
Tak, tam realizowaliśmy tę część katastrofy, w której ludzie są już w morzu i w tratwach. Mhm. Natomiast no na przykład pokład zewnętrzny statku, mostek, kajuty, korytarze robiliśmy w Polsce w studiu, w studiach. A na przykład ładownie i maszynownie na prawdziwym promie.
Rozumiem, że ta sekwencja scen katastrofy promu to jest taka kompilacja zdjęć właśnie tych, o których pan mówi, i też efektów specjalnych, czyli komputerowych.
Oczywiście. No, wszystkie te ujęcia, które tyczą się promu, plany ogólne promu na morzu w nocy są w pełni wygenerowane
komputerowo.
W komputerze. Natomiast tam, gdzie się dało, staraliśmy się wszystko robić przynajmniej częściowo naprawdę, bo przecież basen w Belgii ma rozmiar 20 na 15, a resztę Bałtyku trzeba dorobić w postprodukcji.
Mm-hmm. No właśnie, postprodukcja, bo powiedział pan, że to najdłuższe pana zdjęcia w karierze, ponad 100 dni, ale ta postprodukcja też była chyba czaso- i pracochłonna.
Ona wystartowała jeszcze w ogóle, nawet nie jestem pewien, czy nie przed, zanim myśmy nie zaczęli zdjęć, bo pewne te plany ogólne, które miały być wygenerowane w pełni w 3D, to myśmy już ustawiali kamerę i kąt kamery i na takich bardzo prymitywnych pierwszych modelach. To wydaje mi się, że albo tuż przed początkiem zdjęć, albo już w trakcie, ale...
Czyli trochę arebur, postprodukcja przed produkcją.
Natomiast w ogóle już postprodukcja trwała od zakończenia zdjęć jeszcze rok.
Mhm. Czyli bardzo długi okres.
Po około 1000 ujęć przeszło obróbkę cyfrową w mniejszym lub większym stopniu. To wydaje mi się, że nie mieliśmy w Polsce takiej produkcji.
To pokazuje ogrom pracy rzeczywiście. No ale efekt jest spektakularny. Ja już jestem po projekcji.
Okay.
Woda jako żywioł towarzyszy pana twórczości, bo temat powodzi stulecia pojawia się już w serialu Roist 97. Mm-hmm. Wielka woda, wiadomo, opowiada o tych tragicznych wydarzeniach na Dolnym Śląsku. No a teraz Heweliusz i sztorm na Bałtyku, bo to tam skali zabrakło. To było 12, zdaje się, stopni w skali Beauforta, z którym nie mogła sobie poradzić załoga Heweliusza.
No i to jest dziwne, bo ja nie za bardzo przepadam za wodą. Nie jestem człowiekiem, który spędza czas we wodzie, mówię tu, poza prysznicem, który uwielbiam. Ale w morzu, jeziorze czy rzece raczej nie bywam, tylko z pozycji plażowicza podziwiam. Więc to rzeczywiście jest dziwne. No, ale
taki paradoks zawodowy wyszedł.
To jest tak, że Kasper z kolei jest
miłośnikiem.
Jest wodnym człowiekiem i to stąd się to bierze.
Oczywiście katastrofa i to zatonięcie promu Heweliusz, śmierć ponad 50 osób, to jest historia spektakularna sama w sobie. Mówię o dramaturgii, ale istotny w serialu jest też drugi wątek, który dotyczy tych, którzy przeżyli oraz, a może przede wszystkim, rodzin tych, którzy zginęli. Matek, żon, dzieci. Tych ofiar katastrofy. Mhm.
No ja myślę, że my się wszyscy skupiamy na tej najbardziej spektakularnej części serialu, ale tak naprawdę całe setno tej historii i największy dramat rozgrywa się po katastrofie. Mhm. I to stanowi większość tego serialu. Ten dramat psychologiczny, dramat sądowy, więc katastrofa jest tym, o czym w kółko rozmawiamy, ale on jest pewnego rodzaju pretekstem do opowiedzenia tego, co się działo później. I tak naprawdę o tym jest ten serial.
Co było nie mniej dramatyczne tak naprawdę.
Tak, tak.
No właśnie, można powiedzieć, że Heweliusz to takie połączenie obrazu z jednej strony katastroficznego z dramatem sądowym, który też ma swoją tradycję w kinie światowym.
Tak, i mi się wydaje, że od dawna nie widziałem niczego, co by było dramatem sądowym w naszej kinematografii. I to mnie też bardzo...
Bezmiar sprawiedliwości przychodzi mi od razu do głowy, jak pan tak powiedział, Wiesława Saniewskiego, no ale to jest film sprzed 20 lat prawie.
Tak, no nie wiem, Sprawa Gorgoniowej może...
No to jeszcze wcześniej, tak. Majewski, tak.
Tak, natomiast mówię o współczesnym, współczesnej naszej kinematografii i to wydawało mi się też bardzo pociągające. Trochę się obawiałem, że może to będzie jakieś zbyt statyczne, czy w jakiś sposób nudne. No ale okazało się, że ten sądowa batalia jest być może nawet ciekawsza niż katastrofa. No.
To prawda, jest bardzo dramatyczna. Właściwie przyczyn katastrofy nie wyjaśniono w pełni do dzisiaj. Z tym też się musieliście mierzyć jako twórcy. Serial jest oczywiście fabułą, a nie dokumentem, ale przyjęliście jednak pewną koncepcję tych tragicznych wydarzeń rozgrywających się na wodach Bałtyku w ową styczniową noc.
No, bo musieliśmy jakąś koncepcję. To jest koncepcja, która nam się wydaje dosyć wiarygodna, ale nie mamy żadnej pewności, że rzeczywiście tak było. Natomiast nie znalazło się w tym serialu nic, co byśmy sobie zupełnie wyssali z palca. Jest to zbiór różnych relacji i różnych hipotez. I gdybym miał powiedzieć, co jest najbardziej prawdziwe w tym serialu, to wydaje mi się, że to jest to, że my pokazujemy, że nie było jednej przyczyny tej katastrofy. Tych przyczyn było wiele i one się po prostu nałożyły w tę jedną feralną noc na siebie. Ale były to przyczyny, które istniały przez długi czas.
Na które przymykano oko, zamiatano pod dywan.
Tak. Więc to był splot nieszczęśliwych wydarzeń. No też trzeba powiedzieć, że Heweliusz trafił na absolutną anomalię pogodową. Ten huragan junior był, nawet jak na sztormy zimowe na Bałtyku, niespotykanie mocny.
Tam wiatr dochodził sobie się do 180 km na godzinę.
Więc to, co ja chcę powiedzieć przez ten serial, to też to, że katastrofa ma wiele przyczyn i ludzkich błędów, i instytucjonalnych.
No ale z drugiej strony chyba wyjaśnienie tych przyczyn też nie było jakby celem Państwa jako realizatorów serialu Heweliusz. Raczej istotne jest to, jak to się odbywało i tak jak pan mówi, to co się wydarzyło już po katastrofie. Do rozmowy z Janem Cholubkiem o pracy reżysera i operatora, a także o nowych wyzwaniach zawodowych powrócimy po przerwie. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Gościem Magii kina jest dzisiaj Jan Cholubek, którego najnowszy serial Heweliusz będzie miał premierę już niebawem, 5 listopada. Wspominaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że Heweliusz to jednak serial fabularny, zatem obok prawdziwych postaci, takich jak kapitan promu Andrzej Łasiewicz czy jego żona Jolanta, są też bohaterowie fikcyjni. Ale wydaje się, że to są też bohaterowie tworzeni na podstawie też prawdziwych osób. No, tak
oni
to wyglądało.
Są często kompilacją,
to jest kompilacja różnych osób.
Różnych ludzi, różnych przeżyć. Tak, tak dokładnie jest. Mhm.
No i część fikcyjnych zupełnie na potrzeb serialu.
Tak, ale myślę, że bardzo wielu z tych bohaterów ma swoje źródło w prawdziwych ludziach.
Jolantę Łasiewicz zagrała pana żona, Magdalena Różczka. Nie po raz pierwszy spotykacie się na planie. Łatwiej czy trudniej pracuje się z osobą, z którą jest się na co dzień, czy też z profesjonalnego punktu widzenia nie ma to kompletnie znaczenia?
Ja mogę tylko powiedzieć o własnym doświadczeniu i ono jest bardzo fajne w naszym przypadku. Nam się po prostu dobrze razem pracuje. Nie? Nawet nie mamy na tym tle jakichś napięć czy konfliktów. Można sobie wyobrazić, że w domu mogłyby być jakieś afery, że ja bym robił awanturę jej albo ona mi, że coś nie ten. W ogóle tak nie jest. Mhm. Magda jest świetną aktorką. Bardzo się cieszę, że mogłem jej dać możliwość pokazania też innej siebie już w Roście przede wszystkim.
To prawda. Rojst 97 to była zaskakująca kreacja. Bardzo dojrzała.
I ja wtedy też tak naprawdę zrozumiałem, jakiej klasy to jest aktorka, jaki to jest olbrzymi potencjał, którego polskie kino nie w pełni wykorzystywało. Mhm. No ale teraz jest już, mam wrażenie, inaczej i ja Magdzie absolutnie ufam, że ona zrobi swoją robotę naprawdę dobrze.
I pewnie to działa w obie strony.
No myślę, że tak.
Skończył pan wydział operatorski w Łódzkiej Szkole Filmowej i jako autor zdjęć odnosił pan sukcesy. Ja pamiętam, że został pan między innymi nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry, z którym też tam byłem związany, za Moralność pani Dulskiej, jeżeli dobrze pamiętam, w reżyserii nieodżałowanego Marcina Wrony. I później, kilka lat później, to był spektakl Posprzątane. Tak. Agnieszka Lipiec-Wróblewska to realizowała, ale jednak to reżyseria zwyciężyła w pana artystycznym wyborze. Co zdecydowało? To bardziej pociągający, bardziej fascynujący zawód niż autor zdjęć?
To jest zawód, który mnie spełnia po prostu w 100%. Jakby wyraża mnie w 100%. Operator to jest bardzo fajny, piękny zawód, ale ja zawsze, on był dla mnie za ciasny po prostu. Ja też jak zaczynałem przygodę z filmowaniem jeszcze jako właściwie nastolatek, to odczuwałem taką absolutną radość zrobienia tych swoich filmów amatorskich i z tego, że w pełni nad nimi jakoś panuję. I potem na wiele lat zatraciłem tę radość, bo byłem zależny od wizji innych reżyserów i w ogóle innych jeszcze wielu zależności. Ale generalnie zatęskniłem za tym poczuciem takiej dziecięcej frajdy robienia swoich filmów po prostu.
Ale wie pan co, tak śledząc pana karierę dostrzegam jednak, że te próby reżyserskie pojawiały się już wcześniej, bo podczas studiów realizował pan krótkie etiudy i to nie tylko jako operator, ale również jako reżyser.
No na studiach to my wszyscy mieliśmy obowiązek robić swoje etiudy jako operatorzy reżyserskie, że musieliśmy swoją etiudę zrobić, więc to nie było tak, że to był jakiś wyjątek w moim przypadku. Aha. Natomiast ja...
Ale już po studiach były filmy dokumentalne.
Zrobiłem jeden film, właściwie taką impresję dokumentalną Słońce i Cień o moim ojcu i Tadeuszu Konwickim. I to była moja pierwsza rzeczywiście taka realizacja reżyserska. Ale to jest tak, że ja chyba zawsze chciałem być reżyserem. Tylko po prostu się bałem iść na wydział reżyserski. Mając 19 lat, nie czułem się absolutnie gotowy na to. I rodzice mi poradzili, żebym poszedł na operatorkę, bo się nauczę fachu. A potem jak będę chciał, to zostanę reżyserem. No i tak rzeczywiście stało. Co prawda minęło 20 lat zgoła od tego momentu, ale to doświadczenie, które nabrałem jako operator, też bardzo, bardzo mi się przydaje dzisiaj.
W pracy reżyserskiej?
Tak, bardzo.
Nie przeszkadza panu?
Nie przeszkadza. No pomaga mi jakby ustawiać inscenizację, jakby mam świadomość też siły obrazu. No myślę, że też tego, jak działa ekipa, jak działa produkcja, z czym, no też takie przyziemne, normalne problemy. Wszystkie je rozumiem, bo przez wiele lat sam się musiałem z nimi jako operator zmagać.
Wie pan, to jest właśnie ciekawe, że znakomici reżyserzy nasi, tacy jak, nie wiem, Krzysztof Krause, Jan Jakubkolski, Wojciech Smarzowski czy Marcin Koszałka mają jedną wspólną cechę. Pan wie jaką.
Wiem.
Podobnie jak pan skończyli wydział operatorski.
Tak. No jest kilku świetnych reżyserów po wydziale operatorskim, ale jest też wielu świetnych reżyserów, którzy nie ukończyli. Jest też kilku marnych reżyserów po wydziale operatorskim, więc...
No i po reżyserii pewnie też.
Po reżyserii to tak.
Ale to są jednak, wie pan, znaczące nazwiska, te, które wymieniłem w polskim kinie. Oczywiście. One stanowią nawet o sile tego polskiego kina tam.
Jasne.
Tych ostatnich dekad.
Myślę, że film to nie chodzi o to, kto jaki zawód uprawia. Ja bym chciał, żeby mówiono o mnie, że jestem filmowcem po prostu. Filmowiec to jest ktoś, kto łączy te wszystkie zawody jakoś w sobie i umie, rozumie. Nie zajmuje się wąską specjalizacją swoją.
I nic poza tym.
Tak.
Pana tata, Gustaw Holubek, wyreżyserował wiele spektakli teatru, telewizji, ale miał też przygody z kinem. Pan wie o tym. Zrealizował jedną z nowel filmu Spóźnieni przechodnie. To były takie nowelowe, zekranizowane opowiadania Stanisława Dygata. A wiele lat później zrealizował pełnometrażową ekranizację dramatu Juliusza Słowackiego Mazepa. A pan właśnie zadebiutował niedawno jako reżyser spektaklu telewizyjnego, uhonorowanego zresztą już prestiżową nagrodą imienia Stefana Trauguta. Biderman i Podpalacze.
Nie wiem, bo po prostu zostałem namówiony do tego, żeby zrobić teatr telewizji. Postanowiłem, że spróbuję, bo nigdy tego nie robiłem wcześniej. I ten tekst mi podsunęła redakcja teatru telewizji. Podsunęli mi 3 teksty. 2 mi się nie podobały, a ten po prostu od początku, od razu. Wydawał mi się też bardzo na czasie.
Napisany gdzieś w latach 50. Tak. Chyba ubiegłego stulecia.
I to była bardzo ciekawa przygoda dla mnie, bo to jest zupełnie inna forma teatr telewizji. To jest jednak tekst sztuki. Zupełnie inaczej się przygotowuję do tego. Ja się po prostu de facto tego uczyłem.
Czyli nowe doświadczenie dla pana reżyserskie.
Tak, uczyłem się tego na bieżąco, jakby na próbach czytanych z aktorami. Mimo, że robiłem wcześniej teatr telewizji jako operator, więc to mi pomogło oczywiście w myśleniu o inscenizacji, że to trzeba długimi fragmentami iść. Ale jednak to jest tak kompletnie inna materia. Bardzo to było ciekawe. Miałem świetnych aktorów, więc oni mi bardzo pomogli po prostu. Bardzo mi pomogli. I Andrzej Seweryn, i Łukasz Simlat. No cała obsada bardzo mi pomogła. Także dostałem nagrodę, ale to im się ona należy.
No to jest praca zespołowa w końcu. Nad czym obecnie pracuje Jan Holubek? Powiedzmy na zakończenie.
Jan Holubek teraz jest w połowie zdjęć do serialu o zbrodni połanieckiej. Bardzo takiej wstrząsającej historii z końca lat 70. opartej na faktach. I zacząłem zdjęcia do mojego trzeciego filmu fabularnego Dziki, Dziki Wschód. To jest western.
O!
Znaczy nie ma tam...
Pana tata też grał w westernie polskim.
Tak wiem.
Prawo i pięść.
Tak wiem, no mój western też rozgrywa się w trakcie II wojny światowej w Polsce, więc jest to poniekąd jakiś tam rodzaj ukłonu w stronę też filmu Prawo i pięść, aczkolwiek to zupełnie inna historia i inny, mam wrażenie, też finał.
Trzymam kciuki za udaną realizację tych projektów.
Dziękuję.
I dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie.
Ja również bardzo panu dziękuję.
Gościem Magii Kina był reżyser Jan Holubek.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zaproszenie do kina, tym razem aż na 2 filmy. Nie ukrywam, że nadrabiam zaległości z filmem Paula Thomasa Andersona Jedna bitwa po drugiej, który gości na ekranach naszych kin od 4 tygodni. To obraz uznanego amerykańskiego reżysera, wielokrotnie nagradzanego na międzynarodowych festiwalach filmowych i nominowanego kilkakrotnie do Oscara. Jego najgłośniejsze filmy, takie jak Boogie Nights, Magnolia czy wreszcie Aż poleje się krew, z oscarową rolą Daniela Day-Lewisa, należą już do klasyki światowego kina. Jedna bitwa po drugiej to kolejna adaptacja prozy Thomasa Pynchona, podobnie jak to miało miejsce przy wcześniejszym filmie Andersona Wada ukryta. Jedna bitwa po drugiej to dość luźna adaptacja powieści Pynchona Vineland. Miłośników kina Paula Thomasa Andersona nie muszę przekonywać do obejrzenia jego najnowszego filmu. Natomiast pozostałych widzów muszę ostrzec. Jeżeli jesteście państwo otwarci na mieszanie filmowych gatunków, narrację świadomie rezygnującą z klasycznego układu przyczynowo-skutkowego, to ten rozbuchany obraz, pulsujący emocjami, na pewno was zainteresuje. Kto woli klasyczną narrację, raczej nie powinien wybierać się do kina. Jedna bitwa po drugiej przypomina twórczość Quentina Tarantino sprzed lat, ale jest chyba jeszcze bardziej szalona. Anderson w swoim filmie w groteskowy sposób opisuje Amerykę z jej fobiami i rewolucyjnymi zrywami. Obraz, jak na satyrę przystało, często jest przerysowany, ale pokazuje także filmową erudycję reżysera. Jedna bitwa po drugiej to z jednej strony koszmarna, absurdalna wizja współczesnej Ameryki, z drugiej to także opowieść o ojcostwie. o dojrzewaniu do tej roli i pełnej poświęcenia walce o córkę, utrzymanej w iście westernowym stylu. Zdjęcia i montaż momentami zapierają dech w piersiach. Fantastyczna jest choćby scena samochodowego pościgu po amerykańskich bezdrożach, w której jezdnia filmowana jest niczym roller coaster w wesołym miasteczku. Humor, sarkastyczny śmiech, slapstickowe gagi przeplatają się ze scenami niepozbawionymi brutalności. Jest w tym filmie kilka dobrych ról. Niezawodnie okazują się Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro, ale na plan pierwszy wysuwa się bezsprzecznie Sean Penn w roli złowrogiego pułkownika Stevena Lockjaw. Nawiązanie w nazwisku do postaci Bulldoga z uniwersum Marvela jest oczywiste. Bohater Penna jest hybrydą komiksowego bohatera i pełnokrwistego człowieka, którego liczne słabości oddaje aktor z karykaturalnym zacięciem, co nie przeszkadza w odbiorze tej postaci jako w gruncie rzeczy tragicznej. O politycznym przesłaniu tego filmu nie będę mówił, bo generalnie polityki unikam jak ognia, ale każdy z Państwa zapewne z łatwością odpowie sobie po seansie na pytanie, z której strony serce ma Paul Thomas Anderson. A skoro o tym narządzie mowa, to niewątpliwie serce do walki ma Artur Szpilka, tytułowy bohater filmu dokumentalnego, który od wczoraj jest na ekranach naszych kin. Zdążyła go już obejrzeć Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Iwona, interesujesz się boksem?
Absolutnie nie.
A jednak
to jest sport, którego
skusił
unikam,
cię ten dokument.
Tak, ale się interesuje człowiekiem, wiesz? I to jest opowieść o człowieku. Tak naprawdę to pewnie bym sama się nie wybrała prywatnie, ale takie zawodowe, dziennikarskie serce podpowiedziało mi, że skoro jest dokument i to dokument, który trwa prawie 2 godziny i jest to postać na pewno nietuzinkowa i postać, o której było głośno i jest głośno, ponieważ przechodził różne metamorfozy w swoim życiu.
No tak, trochę chuligan, ale też i zdolny bokser.
Tak, taki bad boy, tak? Więc pomyślałam sobie, że skoro twórcy zdecydowali się zrobić o nim dokument, to może warto spróbować i otworzyć się na nowe wyzwania. No niekoniecznie, jeżeli chodzi o wyzwania bokserskie. Zresztą tego boksu nie ma aż tak dużo w tym filmie. Ja się bałam, że ten dokument będzie ociekał, wiesz, krwią, potem, śliną, to wszystko, co jest charakterystyczne dla ringu. Oczywiście tam się pojawiają sceny, bo to jest niemożliwe, żeby nie było tego w dokumencie o pięściarzu. Natomiast generalnie jest to opowieść o życiu człowieka, który sam ze sobą walczy. To jest chłopiec, który, mężczyzna w tym momencie, ale jako małe dziecko naprawdę był przetargany i przeorany przez życie. Mając zaledwie kilka lat, wiesza się ojciec.
No właśnie,
potem
stracił ojca
to
wcześniej.
Stracił to ojca i tego ojca mu przez całe życie brakowało. Jakby ta złość, ten gniew i na ojca, i na sytuację, on nie mógł sobie z tym poradzić. On oczywiście nie rozumiał tego mechanizmu, skąd to się bierze i dlaczego on się na tego ojca złości. Po prostu odczuwał brak. Pewnie też nie dopuszczał do siebie faktu, że można się złościć na ojca, który był chory, no, miał chorobę alkoholową. Potem w wieku kilkunastu lat z rodzeństwem trafia do różnych domów dziecka, ponieważ mama i ojczym idą do więzienia. Trafiają do więzienia za jakieś korupcyjne historie. Notabene mama cały czas wypowiada się w tym filmie, jest jedną z bohaterek i całkiem sensownie mówi, więc ja na początku myślałam, bo tam nie jest wprost powiedziane, dlaczego ta mama trafiła do więzienia i też ona nie chce o tym mówić, nie opowiada o tym. No myślałam, może też alkohol, może jakieś sprawy właśnie z przemocą. Tymczasem to było branie łapówek, za to trafili do więzienia. Natomiast no tak, jest to wspierająca, ale rozumiejąca i naprawdę myśląca kobieta.
No tak, może jest mniej istotne, dlaczego trafiła do więzienia. Bardziej istotne jest to, że te dzieci zostały same po prostu.
No tak, zostały same i zostały rozdzielone. Tak, siostry poszły do innego domu dziecka, Artur do drugiego, ale cały czas była w nim taka ochota udowodnienia, że on jest jednak kimś więcej niż tylko Arturem Szpilką. Tak?
I stąd te ustawki na początku,
tak,
kibicowskie,
tak,
kibolskie właściwie.
Kibolskie, to był bandzior, no nie ma się co oszukiwać. No sam trafił do więzienia na dzień przed walką, którąś ważną walką, poszedł do tego więzienia i tam też oczywiście wciągnął się w tą subkulturę więzienną. Potem po wyjściu najpierw 3 dni musiał odreagować.
Strażnika zdaje się też próbował
alkohol,
pobić.
Imprezy. Wypowiadają się też trenerzy. Bardzo zresztą sensownie wypowiada się trener, były trener już oczywiście, Anucin, Roman Anucin. Naprawdę bardzo głęboko myślący, analizujący człowiek, który nie ocenia tak expressis verbis, a on tu nie umiał się podporządkować, on próbuje zrozumieć mechanizmy, które działały Szpilką, co się działo w jego psychice, dlaczego tak jest. I mimo, że Szpilka zrezygnował ze współpracy, to on mówi, no tak się dzieje po prostu. On był dla mnie trochę jak syn, próbowałem wejść też w relację ojcowską, ale Szpilka nie był wtedy gotowy. On sam zresztą mówi, że no, demony, które w nim siedzą, czy się działy, no są po prostu nie do zniesienia. Budził się w nocy i miał wrażenie, że diabeł w niego wchodzi.
Ta ojcowska relacja to jest ważne, o czym mówisz, bo pamiętam, jak papa Sztam prowadził, wiesz, no, najsłynniejszy polski trener swoich pięściarzy do sukcesów na olimpiadach, na Mistrzostwach Europy. Też mówiło się o nim papa Sztam, nieprzypadkowo. On ojcował tym chłopakom, którzy też nie byli łatwi. I Kulej, i Drogosz, nasi wybitni, ikoniczne już postaci polskiego boksu. Oni też mieli różne przygody, takie no, trudne, bym powiedział.
Może to tak się dzieje, że potem masz wrażenie, że żeby przetrwać w tym życiu, to musisz użyć pięści. Tak? Mm. Tak można odczytać drogę Artura Szpilki, ale ma wokół siebie rzeczywiście fajny sztab ludzi teraz. Ma żonę, Kamilę. Bardzo dobra relacja z siostrą, która się wypowiadała. I to wcale nie jest taki film, który wybiela Szpilkę, bo tam jeden z trenerów mówi wprost, no idiota. Mhm. Kiedy Szpilka zdecydował się na którąś z walk, to jeden z właśnie z byłych trenerów w ostrych słowach opisuje Szpilkę. Nie udźwignął, nie potrafi, nie potrafi się zmierzyć właśnie ze swoimi problemami, nie słucha. Więc pod tym względem ten dokument, który pewnie w jakiś sposób był ocenzurowany, ja tutaj nie mam złudzeń. Natomiast no, nie jest to taki czarno-biały portret. On jest dość zniuansowany i powiem ci, że ciekawie mi się to oglądało, nawet się wciągnęłam.
Zachęciłaś
ja, która
mnie.
Nie lubi tego sportu.
Ale tak jak powiedziałaś, to nie jest o boksie,
to jest o
człowieku, który akurat uprawia boks.
No właśnie.
W ogóle filmów dokumentalnych nigdy za dużo w kinach, więc myślę, że tym bardziej warto polecić.
Dlatego poszłam na ten film.
Tak. Szpilka.
Polecamy.
Taki tytuł nosi
taki
ten
tytuł,
dokument.
Tak.
Polecamy ten film. A w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Arkadiusz Chomicki. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.